Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od 18 do 35 wersetu. To, że tak powiem, jest dość ciekawy tekst ze względu na to, iż Jan Chrzciciel przysyła uczniów swoich. W tym czasie Jan prawdopodobnie był już w więzieniu, uwięziony przez Heroda, którego krytykował za to, że wziął sobie żonę jego brata. I Jan przysyła swoich uczniów do Jezusa z takim pytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Ciekawe pytanie, nie? Zwłaszcza jeśli pamiętamy o tym, co wcześniej się wydarzyło. Jan był tym, który zapowiedział przyjście Jezusa. Jan był tym, który na widok Jezusa, gdy go zobaczył, powiedział, że tak, to jest ten, którego przyjście on zapowiadał, że to jest ten, który będzie was chrzcił ogniem i duchem, to jest ten, któremu on nie jest godzin rozwiązać rzemyków u sandałów jego. To jest ten, który miał przyjść. Potem go ochrzcił i gdy Jezus wychodził z wody, wtedy rozległ się głos z nieba, w którym ojciec stwierdził, iż to, tak, to jest syn mój umiłowany. Jego właśnie macie słuchać, nie? To jest ten posłany, ten, którego zapowiadał Jan, ten, który miał przyjść, ten, który miał wszystko zmienić. Jan był ostatnim z proroków Starego Przymierza, dlatego w tym fragmencie Ewangelii jest nazwany najmniejszym w Królestwie Bożym. Nie dlatego, że był mało ważny, ale dlatego, że to, co miało nastać wraz z Chrystusem, było o wiele większe, przekraczało zdecydowanie to, co znaliśmy ze Starego Przymierza. Często my nie dostrzegamy tej różnicy między Starym a Nowym Przymierzem, ale przynajmniej według Jezusa Chrystusa różnica jest przeogromna. Jest tak wielka, iż największy spośród proroków Starego Przymierza nazwany jest najmniejszym w Królestwie Bożym. A zatem Jan wydawało się, że rozpoznał Jezusa, polecił go, odprawił przynajmniej część swoich uczniów, żeby poszli za Jezusem, ale teraz nagle pojawia się w jego ustach pytanie: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Nie? Co te słowa wyrażają i czym są podyktowane? W międzyczasie, jak już powiedziałem, Jan został aresztowany przez Heroda i jeszcze nie został stracony, ale pewnie już jakiś czas spędził w więzieniu Heroda i pewnie zaczął się zastanawiać nad swoim życiem. Nie? Zwłaszcza, że to jest ciekawe, iż Jezus po tym, jak został ochrzczony przez Jana, udał się na pustynię, tam był kuszony, ale potem, gdy wrócił, zaraz później udał się do Nazaretu, do synagogi. I tam wziął księgę Izajasza, z której odczytał między innymi takie słowa. Gdzie one są? 4 rozdział, 18 werset. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Między innymi Jezus w ten sposób zidentyfikował się, czy też te słowa można było powiedzieć, w tych słowach Jezus zawarł swój program. Nie? To chciał osiągnąć, to był jego cel, do którego zmierzał i między innymi jest tam mowa o uwolnieniu więźniów. Nie? Jan jednak wciąż tkwił w więzieniu. I znów, nie mamy bezpośredniego wglądu w to, co działo się w głowie, czy też w sercu Jana Chrzciciela, ale to jego pytanie, które skierował przez swoich uczniów, świadczy o tym, że w jego sercu mogła się zagnieździć pewna wątpliwość. Nie? To nie do końca nam pasuje do wyobrażenia naszego na temat Jana Chrzciciela, no ale dlaczego? Nie? Dlaczego nie pasuje? Nikt oprócz Jezusa Chrystusa nie jest człowiekiem doskonałym. Nie? Wydaje mi się, że w sercu każdego z nas, nawet kogoś takiego jak Jan Chrzciciel, mogło w którymś momencie pojawić się zwątpienie. Nie? Tak, na początku zwiastował z pewnością to, co Bóg mu powiedział. Tak, Chrystus jest obiecanym Mesjaszem. Gdy On przyjdzie, wszystko zmieni, wszystko naprawi. Nie? Najpierw wszystkich osądzi, ale potem po jakimś czasie życie, jakby się zdawać mogło, zweryfikowało te jego wcześniejsze twierdzenia. To nie powinno nas dziwić. Dlatego, że zobaczcie, gdybyśmy znali Stary Testament i znali żywoty proroków, to wiedzielibyśmy, że co najmniej kilku z nich przeżyło tego rodzaju załamanie. Nie? Jeremiasz w którymś momencie stwierdza: Panie Boże, nie? Po coś mi to uczynił? Nie? Po co powołałeś mnie na proroka? Gdy rozpoczynamy lekturę Księgi Izajasza, znajdujemy tam słowa, które każdy z nas pewnie chciałby, żeby zostały skierowane do niego. Nie? Tam Bóg udziela Jeremiaszowi mocy, władzy nad całym światem. Mówi, ty będziesz burzył, ty będziesz wykorzeniał i ty będziesz zakładał nowe rzeczy. Nie? Twoje słowo to sprawi. Nie? Ty będziesz wypowiadał słowa i rzeczywistość będzie się zmieniać pod wpływem tych słów. W pewnym sensie dokonasz tego, co wcześniej Bóg dokonał w czasie tygodnia stworzenia. Nie każdy z nas chciałby posiadać taką moc, żeby wypowiadając słowa zmieniać rzeczywistość. Ale potem, gdy czytam dalej Księgę Jeremiasza, widzimy, że w którymś momencie Jeremiasz zaczął narzekać, utyskiwać na swój los i mówił, Panie Boże, nie, po co? W momencie, gdy został wrzucony do studni, gdy wydawało się, że nie tylko bliski jest śmierci, ale tak naprawdę z jego służby nic dobrego nie wynikło. Nie? Mówił, głosił, przekazywał ludowi to, co Bóg mu kazał, narażał się wielokrotnie na niebezpieczeństwo i wydawać by się mogło, że nic z tego nie wynikło. W którymś momencie Jeremiasz najwyraźniej przeżył załamanie. Załamanie co najmniej nerwowe, wpadł w depresję i powiedział, Panie Boże, po co mi to wszystko? Przeczytajcie sobie te słowa. One są gdzieś w księdze Jeremiasza. Mam nadzieję, że je pamiętacie. Ale zobaczcie, w którymś momencie także kto? Eliasz przeżył, nie? Załamanie nerwowe. I ciekawe jest to, w którym momencie Eliasz przeżył to załamanie nerwowe. Pamiętacie, najbardziej znana historia z życia Eliasza to historia o czym? Jego walka z prorokami Baala. Nie? Było tam kilkuset proroków Baala i zawody polegały na tym, że ustawili dwa ołtarze. I Bóg, który ześle ogień na ołtarz z nieba, podpali ten ołtarz i pochłonie ofiarą, okaże się Bogiem prawdziwym. Prorocy Baala chodzą, cały dzień chodzą, modlą się, tańczą, nacinają swoje ciała, proszą nie swojego pana Baala, żeby spuścił w końcu ogień z nieba i nic. I Eliasz w którymś momencie zaczyna kpić, drwić z nich, z ich Boga i mówi, słuchajcie, może powinniście głośniej wołać, może powinniście głębiej się nacinać, nie? Może musicie obudzić Baala, może zasnął i nie słyszy was. Nie? Żadne z ich sztuczek nie przyniosły żadnego skutku. A potem Eliasz wziął, co zrobił? Oblał 12 wiadrami, nie? Ten ołtarz. Zmówił bardzo krótką modlitwę i nagle nie? Błyskawica z nieba, ołtarz spłonął kompletnie. Nawet król musiał przyznać, że który stał oczywiście po stronie proroków Baala, musiał przyznać, że rzeczywiście Eliaszu zrobiłeś na mnie wielkie wrażenie. Nie? Coś w tym jest. Później Eliasz ucieka, przeżywa załamanie nerwowe. Nie? To jest ciekawe, że po tak wielkim zwycięstwie nagle Eliasz zaczyna wątpić i mówić, Panie Boże, sam jeden ostatni zostałem na tym świecie. I wtedy Bóg przychodzi do niego i mówi, słuchaj, nie jesteś sam jeden, bo jest jeszcze 7000 osób, nie? Które pozostało mi wiernymi. Wydaje się, że nie? Takie rzeczy jednak mają miejsce, takie rzeczy mają miejsce w życiu nawet wielkich proroków i coś takiego, więc mogło też się wydarzyć w życiu Jana. Jan zapowiadał wielkie rzeczy, Jan widział Chrystusa, słyszał głos z nieba, w związku z tym Jan oczekiwał wielkiej rzeczy. Nie, być może dlatego Jan tak odważnie wystąpił przeciwko Herodowi i tak zdecydowanie krytykował Heroda za to, co uczynił. Nie, dlatego, że oczekiwał, wypowiem słowo, nie? Nawet jeśli Herod mnie uwięzi, to coś szybko z tym się stanie. I rzeczywiście się stało. Któregoś dnia Herod miał przyjęcie urodzinowe. Jego przybrana córka zatańczyła, urzekła Heroda i Herod postanowił spełnić jej życzenia. Ona sobie zażyczyła zgodnie z wolą matki głowę Jana Chrzciciela. I rzeczywiście coś się wydarzyło. Nie? Bóg nie pozostawił tej sytuacji nierozwiązanej do końca. Jan, siedząc w więzieniu, przysyła uczniów do Jezusa i mówi, Panie Jezu, nie, ja czegoś tu nie rozumiem. Nie? O co w tym wszystkim chodzi? Może jakąś rolę w tym pytaniu Jana pełniły nie tylko oczekiwania, jakie miał w stosunku do Jezusa Chrystusa, ale też to, że Jan był prorokiem sądu. Nie? Jan mówił, wiejadło, przewieje, plewy od ziarna oddzieli, Siekiera jest przyłożona już do drzewa. Raz, dwa, wszystko się wyjaśni i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jan był prorokiem sądu. Ze słów Jana można było wywnioskować, że coś się dzieje z naszym Wiktorem. Działa. O. Ale się wszyscy wyłączyli. Trudno. Nie znoszą kazań moich. Dobra. I rzeczywiście te rzeczy się dzieją, ale niekoniecznie dzieją się takie rzeczy, jakich Jan oczekiwał. Nie, to wcześniej już w Ewangelii Łukasza widzimy potyczkę może nie do końca potyczkę, ale w którymś momencie mamy taką sytuację, gdzie faryzeusze, uczeni w piśmie, przychodzą do uczniów Jezusa i mówią, że słuchajcie, uczniowie Jana zachowują wszystkie przepisy, poszczą 5 razy dziennie i tak dalej, a wy tutaj ciągle biesiadujecie, nie? Ciągle w knajpie przesiadujecie. Nie, coś z wami jest nie tak. A więc widzimy potem, że uczniowie Jana mieli jednak inny stosunek do życia, nie? I trochę inny stosunek do Jezusa Chrystusa. W Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale czytamy, że nawet kilka ładnych lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa wciąż była pewna grupa uczniów Jana Chrzciciela, którzy nie przyłączyli się do Jezusa Chrystusa. Nie? Najwyraźniej byli to surowi ludzie, którzy oczekiwali na rychłą apokalipsę. Nie? Na to, że rychło rzeczywiście cały świat spłonie i dopiero z tych popiołów wyłoni się nowy świat, nowa, lepsza rzeczywistość. A tutaj Jezus przychodzi, zapowiada, że uwolni więźniów z więzienia, nie? Ale Jan siedzi w więzieniu i zaraz potem ginie. Jan zapowiadał, że Jezus przyjdzie po to, żeby osądzić wszystkich. Wydawało się, że jeśli Jan był prorokiem sądu, to Jezus będzie prorokiem sądu do kwadratu co najmniej, nie? Albo do sześcianu. Ale Jezus co czyni? Chodzi. Chodzi, naucza, uzdrawia i biesiaduje. Nie? To jest ten główny zarzut, który tutaj jest skierowany przeciwko Jezusowi. Nie ze strony może uczniów Jana, chociaż nie? Ten epizod z tym, gdzie jest dyskusja na temat tego, jakie zwyczaje uczniowie Jana zachowują, a jakich nie zachowują uczniowie Jezusa, wskazuje na to, że jednak ich podejście do życia było o wiele bardziej surowe. Nie? Było to podejście charakteryzujące ludzi, którzy rzeczywiście wierzą w to, że już za chwilę, nie? Już tuż, tuż odbędzie się wielki sąd, nie? I w związku z tym musimy być czyści, czyściutcy, przygotowani na ten sąd. A Jezus chodzi, nie? I nawet zyskał, chodzi, rozmawia, uzdrawia i co? I nawet uzyskał miano pijaka i żarłoka ze względu na swój styl życia. Kiedy więc czasami ktoś was nazywa pijakim, żarłokiem, to niekoniecznie musi być to coś złego. Tak nazywano Jezusa. Czy rzeczywiście nim był? No, wydawać by się mogło, że jednak tak, że Jezus zdecydowanie w pewnym sensie, że Jezus zdecydowanie więcej czasu poświęcał na ucztowaniu i na spożywaniu alkoholu, niż to wielu pobożnym Żydom by się podobało. A nawet uczniom Jana Chrzciciela. A więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której Jan jest co najmniej zdezorientowany, jeśli nawet nie odrobiną zniechęcony tym, co Jezus robi, tym, co Jezus czyni. Nie? To nie było do końca to, czego Jan oczekiwał. W odpowiedzi ewangelista Łukasz mówi nam o uzdrowieniach, których dokonał Jezus. W 7 rozdziale Ewangelii Łukasza wcześniej czytamy o uzdrowieniu sługi setnika, które dokonało się w bardzo ciekawy sposób, a mianowicie na odległość. Jezus nigdy nie zobaczył tego człowieka, Jezus nigdy go nie dotknął, tylko powiedział do setnika: idź, nie? Idź, twój sługa będzie zdrów. I rzeczywiście, jak setnik wrócił do domu, okazało się, że wtedy, gdy Jezus wypowiedział te słowa, słudze się polepszyło. Później mamy do czynienia z czym? Wskrzeszenie. Wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Nie? A więc znów coś niesamowitego, coś spektakularnego. I Łukasz zwraca uwagę, nie? Na te właśnie owoce służby Jezusa. Nie? To one charakteryzują służbę Jezusa, a więc to nie do końca jest tak, że nic się nie dzieje. To, że Jezus nie spełnia naszych oczekiwań, nie znaczy, że On nic nie robi. Nie? Może problem nie jest nie tyle w służbie Chrystusa, w tym, co On czyni, ale raczej w tym, czego my od Niego oczekujemy. Nie? To nasze oczekiwania sprawiają, że czujemy się czasami zawiedzeni przez Chrystusa, gdy On nie chce znów tańczyć tak, jak my Mu zagramy. Jezus też, odpowiadając uczniom Jana, cytuję właśnie fragment z Księgi Izajasza z 35 rozdziału, gdzie czytamy: Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych, wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Ciekawe jest to, że gdybyśmy spojrzeli na cały ten 35 rozdział Księgi Izajasza, zobaczylibyśmy, że posiada tak zwaną strukturę chiastyczną. Pamiętacie, co to jest chiasm, nie? To jest struktura symetryczna, gdzie odpowiednie elementy symetrycznie układają się, odpowiadają sobie. I w samym środku zwykle mamy puentę. I te słowa są właśnie puentą tego rozdziału, nie? Te słowa opisują pełnię tego, co Bóg uczyni. Oczywiście w księdze Izajasza bezpośrednio odnoszą się do powrotu z niewoli, a w zasadzie do sądu nad Edomem. 34 rozdział opowiada nam o sądzie nad Edomem. Edomici byli potomkami Ezawa, jak pamiętacie, od samego początku była rywalizacja między Ezawem i Jakubem. Jakub musiał ponieść bardzo poważne konsekwencje tej rywalizacji. Ezaw nigdy nie był człowiekiem słownym, Ezaw nigdy nie był człowiekiem, na którym można było polegać. Z jakiegoś jednak względu Izaak go sobie upodobał. I później w historii widzimy ciągłą rywalizację między Edomitami i Izraelitami, między potomkami Ezawa i potomkami Jakuba. W Psalmie 137 na przykład czytamy o tym, nie? Jak bardzo Edom wzdawał się we znaki z Izraelitami. Edomici często stawali po stronie najeźdźców, którzy przybywali, by złupić Izrael. W Trenach w czwartym rozdziale czytamy o tym, że jak bardzo Edomici cieszyli się z każdego upadku Izraela. Nie? Treny, napisane znów przez Jeremiasza, opisują nam upadek Judy, południowego królestwa. Edomici radują się, Edomici nie posiadają się z radości, widząc, jak Izrael, jak Juda i Jeruzalem są łupione przez najeźdźców. Bóg zapowiada sąd nad Edomem i mówi, że sąd nad Edomem doprowadzi do czego? Do odnowienia Izraela. Działa, ale za 5 minut padnie na komputer. Trudno. Odbędzie się sąd nad Edomem, ale sąd nad Edomem będzie prowadził do odnowy Izraela, nie? Do tego, co prorok opisuje jako otwarcie oczy ślepych, otworzenie uszu głuchych. Chromi będą skakali jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Zobaczcie, że jeśli spojrzymy na służbę Jana i na służbę Jezusa w kontekście właśnie tego 34 i 35 rozdziału Izajasza, to historia nagle zaczyna nam układać się w pewną logiczną i spójną całość. Nie? Najpierw mamy sąd nad Edomem, później mamy sąd, który prowadzi do zbawienia wiernych spośród Bożego ludu. Nie? Najpierw przychodzi Jan Chrzciciel i ogłasza sąd. On wyraźnie jest zidentyfikowany jako nowy Eliasz, czyli ten, który ogłasza nadejście sądu, ale później przychodzi po nim Jezus Chrystus, Mesjasz. Nie? Jeśli sąd już się dokonał, nie ma potrzeby dokonywać kolejnego sądu. Nie? Po sądzie zawsze przychodzi zbawienie, po sądzie zawsze przychodzi błogosławieństwo, zawsze przychodzi pełnia królestwa. Bóg przychodzi do nas nie tylko po to, żeby nas osądzić, nie tylko po to, żeby wytknąć nam nasze grzechy i zmazać nasze winy, jeśli poddamy się Jego sądowi dobrowolnie, nie? Ale przychodzi po to, żeby padło, tak? Trudno. Ale przychodzi także po to, żeby dać nam pełnię życia, nie? Żeby dać nam pełnię swojej chwały i mądrości. W pewnym sensie sąd byłby trochę bez sensu, nie? Gdyby po sądzie nic nie następowało. Jeśli Chrystus miałby przyszedć do nas tylko po to, żeby osądzić nas za nasze grzechy, usunąć zło i grzech z naszego życia, ale nie dać nic w zamian, nie? Brakowałoby nam czegoś w tej historii. Jezus wydaje się tłumaczyć, przypominać Janowi, jakie schematy powinniśmy znać już wcześniej, nie? Z tego, co wcześniej Bóg czynił w historii Izraela. Tak, przychodzi sąd. Sąd jest konieczny po to, żeby uwolnić nas od zła, od grzechu i tak dalej, ale sąd nie jest nigdy celem samym w sobie, nie jest nigdy ostatecznym celem tego, co Bóg chce uczynić w naszym życiu, nie? Sąd jest oczyszczeniem, które prowadzi nas do lepszej rzeczywistości. Nie? Dlatego z radością oczekujemy sądu ostatecznego. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że on będzie także bramą do tej lepszej rzeczywistości, do rzeczy, o których nam się do tej pory jeszcze nie śniło. Ciekawe jest to, że także Herod był Edomitą. Pamiętacie o tym, nie? Także Herod był potomkiem Ezawa. Jaką więc mamy sytuację tutaj? Bardzo podobną do tej opisanej w 34, 35 rozdziale Księgi Izajasza. Edomita, Herod Edomita, co robi? Targnął się na Jana Chrzciciela, Izraelitę, potomka Jakuba. Znów Edomici uciskają Izraelitów. Źli Edomici uciskają tych, którzy są wierni Bogu. Mamy bardzo podobną sytuację. Nie? I wydaje się, że Jan odpowiadając, nie, Jezus, kiedy Jezus odpowiadał Janowi poprzez jego uczniów, cytując 35 rozdziału Izajasza, chciał przypomnieć oczywiście Janowi całą tę historię. Nie? Innymi słowy, chciał powiedzieć Janie, nie? Spokojnie, wiem, pamiętam, jestem tego świadom, że kolejny Edomita zaczał się na przyzwoitego Izraelitę. Nie? To nie umknęło mojej uwadze. I mówi, Janie, nie zostawię tej sprawy, zajmę się ją, ale musisz mi zaufać, nie? W sposobie, w jaki ja się zajmę tą sprawą. Musisz mi zaufać, ponieważ zobacz, nie? Spójrz na to, co czynię. To, co czynię, jest rzeczywiście wypełnieniem, jest dopełnieniem sądu nad Edomitami. To, co czynię, jest rzeczywiście potwierdza to, iż jestem tym, kim miałem być, ponieważ przynoszę Bożemu ludowi, co? Pełnią życia, przynoszą uzdrowienie, przynoszą radość i tak dalej, i tak dalej. Jan oczywiście musiał zaufać Jezusowi w tym momencie, dlatego że znów rozwiązanie tej sprawy, rozwiązanie sporu między Janem i Herodem, znów nie odbyło się w sposób, w jaki przynajmniej większość z nas by tego oczekiwała. Nie? W jaki sposób Chrystus rozwiązał tę sprawę? Pozwolił, by Herod zabił Jana. W ten sposób sprawa została rozwiązana. Nie? Gdy Bóg przychodzi do nas, kiedy my przechodzimy przez jakieś trudne sytuacje, trudny okres w naszym życiu, modlimy się do Boga i prosimy, Panie Boże, zrób coś z tym. Powinniśmy pamiętać o tej historii. Nie? Pan Bóg mówi, no dobra, jak chcesz, to coś z tym zrobię. Nie? Ale mówimy, ale pamiętajcie zawsze, żeby dodać takiej modlitwie, ale Panie Boże, ale nie tak, jak rozwiązałeś konflikt Jana z Herodem, nie? Może w trochę inny sposób, mniej drastyczny. Nie? Ale znów Ewangelia mówią nam o tym, że niestety Pan Bóg bardzo często rozwiązuje tego typu sytuacje w ten sposób. Nie? Jak rozwiązał konflikt między Herodem i Janem Chrzcicielem. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś, jakiś czas temu mówiłem kazanie o czym? O uśmierceniu Jana przez Heroda. Nie? Pamiętacie? Mówiłem o Narni. Pamiętacie? Pamiętacie? Nie pamiętacie. Nie będę powtarzał tego kazania. Odnajdźcie sobie je gdzieś w internecie. Ale tam właśnie widzimy, że śmierć Jana, zabicie Jana przez Heroda, z jednej strony niekoniecznie to, czego Jan by oczekiwał i jak Jan rozwiązałby tę sytuację, pewnie oczekiwałby sytuacji podobnej, nie wiem, do zdobycia Jerycha. Nagle Jezus przychodzi, obchodzi 7 razy pałac Heroda, 7 dnia jego uczniowie trąbią, mury się rozsypują i Jan uwolniony wychodzi z więzienia. W dziejach apostolskich takie rzeczy się dzieją, ale w tym przypadku nie. Jezus pozwolił, aby Jan pozostał w więzieniu, pozwolił, aby na przyjęciu urodzinowym Heroda Jan stał się główną potrawą, nie? Tym tortem urodzinowym. Jezus pozwolił, aby Herod zabił Jana. Dlaczego? Z jednej strony po to, aby dokonać sądu nad Herodem. Po tym wydarzeniu już nikt nie mógł mieć żadnej wątpliwości co do tego, jaką osobą jest Herod. Nie? Jeśli Herod zabił kogoś takiego jak Jana, to ludzie, trzymajcie się od niego z daleka, jest to człowiek kompletnie niegodny zaufania. Jest to człowiek, od którego trzeba uciekać jak najdalej. Nie? Zdjął swoją maskę w którymś momencie. Okazało się, że jest prawdziwym hipokrytą, który tylko sprawia pozory sprawiedliwości. Ale ta historia też pokazuje nam to, iż co? Za każdym razem ludzie źli podnoszą na rękę na tych, którzy są dobrzy. Nie? Tak jak w przypadku Heroda i Jana. Za każdym razem, gdy źli zabijają dobrych, nie? coś dobrego się z tego rodzi. Nie? Nie chodzi mi o to, że ta sytuacja sama w sobie była dobra, nie? Że to, co, że możemy w jakikolwiek sposób usprawiedliwić Heroda, tak jak nie możemy usprawiedliwić braci Józefa, którzy sprzedali go do Egiptu, a jednak w jednym i w drugim przypadku Bóg wyprowadził coś dobrego, nie? Ze zła, które oni zamierzali. Józef nie musiał umierać, Jan musiał umrzeć, podobnie jak Chrystus musiał umrzeć, nie? Ale w momencie, gdy źli podnoszą rękę na dobrych, gdy źli pochłaniają dobrych, wtedy co się dzieje? Wtedy dobrzy stają się trucizną w ciałach złych, nie? I źli w ten sposób, dzięki temu umierają, przez to odbywa się nad nimi sąd, przez to jest taka ceremonia opisana w prawie mojżeszowym, w pewnym sensie nawiązująca do tego, co robimy w czasie wieczerzy. Gdy mąż posądził żonę o zdradę, ale nie miał żadnych dowodów, kapłan musiał sporządzić specjalną miksturę, która nazywała się gorzką wodą. Kobieta miała wypić tę wodę, nie? I w ten sposób odbywał się sąd nad nią. Jeśli ona kłamała i rzeczywiście nie dochowała wierności, to stawała się kobietą bezpłodną, jej ciało niszczało itd., itd. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek dokonał takiego ceremoniału, ale tak to miało wyglądać. Jeśli mówiła prawdę, otrzymywała błogosławieństwo, a na męża, który ją oskarżył niesłusznie, spadało przekleństwo, nie? I tak trochę jest, nie? W przypadku Jana i Heroda. To, że Herod pochłonął pożaru Jana, zadziałało w jego, ponieważ był hipokrytą, ponieważ był kłamcą, zadziałało w jego ciele jak co? Jak właśnie taka gorzka woda, nie? Woda sądu. No, woda, od której spadło na Heroda przekleństwo. A zatem Jezus chce upewnić Jana, mówi: Janie, nie, to nie jest tak, że nie jestem tym, kto miał przyjść. Spójrz, że rzeczywiście jestem tym, kto miał przyjść. Pamiętaj, 34, ale też 35 rozdział Księgi Izajasza. Ty jesteś Eliaszem, który miał przyjść ogłosić sąd, ale ja jestem tym, który przychodzi po Eliaszu, który przynosi odnowienie dla Bożego ludu, który przynosi błogosławieństwo dla Bożego ludu. Nie tylko Jan był trochę skonfundowany tym, co widział w przypadku Jezusa. Jak czytamy dalej, w zasadzie większość ludzi, która miała do czynienia czy to z Janem, czy z Jezusem, nie do końca wiedzieli, co z nimi zrobić. Nie? Jan był, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, purytaninem, Jezus był biesiadnikiem. Nie? Żaden z nich nie zadowalał ludzi, a zwłaszcza faryzeuszów i uczonych w piśmie. Dlaczego? Dlatego, że znów nie spełniali ich oczekiwań. Ale może to jest właśnie nasz problem, nie? Że oceniamy Chrystusa, ale nie tylko Chrystusa, oceniamy też innych ludzi według naszych oczekiwań. Nie? Jeśli nasze oczekiwania są miarą, według której oceniamy Chrystusa, to, co On czyni w naszym życiu, ale jeśli też nasze oczekiwania są tym miarą, według której oceniamy innych ludzi, nie? To jest to często bardzo niedokładna miara. Nie? Jest bardzo subiektywną miarą. Musimy odwołać się do pewnej miary, która wspólnie może ocenić nie tylko drugą stronę, ale także nas samych. Nie? I tą miarą wyraźnie, jak Jezus tu wspomina, pokazuje jest Pismo, nie? Słowo Boże, które musimy znać, rozumieć, by wiedzieć mniej więcej, mieć ogólne pojęcie o tym, w jaki sposób Bóg postępuje i czego rzeczywiście po Bogu możemy oczekiwać. Dzisiaj bardzo często nasze oczekiwania w stosunku do Jezusa są znów, przez co są uformowane. Jak wielu ludzi w Kościele obecnie kompletnie ignoruje na przykład Stary Testament. Albo te części Nowego Testamentu, które znów nie pasują do obrazu Jezusa hipisa, nie? Albo Jezusa dobrego wujka, Jezusa, który co? Tak jak czytamy w Ewangeliach, nie dołami, nie dogasi knota. Nie? Ani nie dołami nadłamanej trzciny. Taki Jezus nam pasuje, nie? Ale Jezus opisany na przykład w Apokalipsie już nie do końca. Jezus przypomina Janowi jeszcze raz o tym. Słuchaj, pamiętaj, jak podzieliliśmy się rolami. Nie? Pamiętaj, kim ty jesteś, kim ja jestem. Pamiętaj, że ty jesteś tym, który przychodzi, by ogłosić sąd, a ja jestem tym, który przychodzi po to, by dać pełnię życia moim owcom, nie? By one obfitowały. I zobaczcie, znów, patrząc na tę sytuację, Jan powinien to dostrzec, Jan powinien to zrozumieć. Dlatego, że w grupie ludzi, z którymi Jezus biesiadował, w grupie ludzi, których Jezus uzdrawiał i których nauczał, byli dokładnie ci, którzy wcześniej przyszli do Jana. Nie? Pokutowali, dali się ochrzcić. Nie? Innymi słowy, byli ci, którzy poddali się sądowi głoszonemu przez Jana. Nie? Tak jak my dzisiaj przyszliśmy, tak jak Andrzej mówił na samym początku, zachęcając nas do tego, abyśmy wyznali nasze grzechy, zanim zbliżymy się do Boga. Jeśli w ten sposób poddajemy się osądowi, w którym przyszedł Jan Chrzciciel, ale który przychodzi na nas każdej niedzieli, wtedy rzeczywiście zostajemy oczyszczeni i w Chrystusie możemy zbliżyć się do Boga po to, aby przyjąć Jego dobre dary. Ci, którzy nie chcą poddać się temu osądowi, tak czy tak zostaną osądzeni, nie? A nawet, jak mówi Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, już sami się osądzili, dlatego że odrzucili moje słowa. Chrzest, który przyjęli ci celnicy i grzesznicy, o których tu czytamy w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza, nie? Już zostali osądzeni, nie? Już weszli do Królestwa i dlatego też mogli przyjąć błogosławieństwa, jakie przynosi im Królestwo. Jan powinien był to dojrzeć. Jan powinien zobaczyć, że rzeczywiście dzieje się to, co Bóg zapowiedział. Innymi słowy, chrzest, którego on udzielał tym wszystkim pokutującym grzesznikom i celnikom, rzeczywiście jest skuteczny. Dlatego, że oczyścił ich z win, pojednał ich z Bogiem i pozwolił im wejść do Królestwa i mieć udział w błogosławieństwach Królestwa. Czy Jan sam wszedł już do Królestwa, czy jeszcze nie? To jest w pewnym sensie pytanie teologiczne, dość trudne, ale z drugiej strony wydaje się, że to, co Jezus mówi na temat Jana, świadczyłoby, że przynajmniej do tej chwili, nie do końca, nie? Jan uczestniczył w błogosławieństwie Królestwa, ale to zostawmy na boku. W każdym razie, rzeczy, o których myślę, powinniśmy pamiętać w oparciu o tę historię, jest znów, nie? To, żebyśmy po pierwsze pamiętali ten schemat. Często po wielkiej radości, nie? Przychodzi smutek, przychodzi załamanie, dlatego że wydarzenia, które rozkręcają nasze emocje, pobudzają nasze nadzieje, sprawiają, że w trochę inny sposób zaczynamy patrzeć na rzeczywistość, a przede wszystkim oczekujemy, że przyszłość rzeczywiście będzie świetlana i różowa. Nie? Bardzo często jednak okazuje się, że załamanie przychodzi, tak jak w przypadku Jeremiasza czy też Eliasza, po osiągnięciu wielkiego sukcesu. Nie? Jesteśmy trochę podobni w tej sytuacji do ludzi, którzy są uzależnieni od narkotyków. Nie? Przyjmą pewien narkotyk, nakręcą się, ich oczekiwania w stosunku do życia i w stosunku do przyszłości są wielkie. Potem przestaje działać substancja i niestety przychodzi zderzenie z rzeczywistością. Tak często bywa, nie? Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, czy nie. Jak byłem nastolatkiem, lubiłem bardzo często jeździć na konferencje dla chrześcijańskiej młodzieży. Oczywiście ten czas oczekiwania na konferencję to był czas wielkiej radości. Konferencja jest tym bardziej, a potem, gdy wracało się do domu, człowiek jakby tak z niego uchodziło kompletnie powietrze. Nie? Takie rzeczy się dzieją i wydaje mi się, że sama świadomość tego, iż takie rzeczy dzieją się w naszym życiu, pozwoli nam przeciwdziałać temu. Nie? Przede wszystkim, jeśli poukładamy sobie nasze myślenie we właściwy sposób, jeśli będziemy wiedzieli, czego oczekiwać od Pana Boga w naszym życiu. Zobaczcie, w jaki sposób tego się uczymy. No, uczymy się choćby w taki sposób, w jaki Bóg poukładał nasze życie. Nie? Nasze życie poukładał w sposób liturgiczny. Przez 6 dni pracujemy, 7 dnia przychodzimy na nabożeństwo. Przynajmniej teoretycznie nabożeństwo powinno być okazją, spotkaniem, na które przychodzimy z radością, nie? Które nas podnosi, buduje, z którego wychodzimy z wielką radością, ale wchodzimy z nabożeństwa i dokąd się udajemy? Nie? Udajemy się z powrotem do naszych codziennych problemów. Następuje zderzenie z rzeczywistością. Ale ten prosty schemat liturgiczny pokazuje nam, nie? W jaki sposób funkcjonuje nasze życie. I ten schemat prosty liturgiczny między innymi też przypomina nam o tym, Abyśmy na przykład rzeczywiście wykorzystywali to, co Bóg daje nam raz w tygodniu, nie? Żebyśmy zechcieli przyjść i spotkać się z Nim, żebyśmy zechcieli, jak to się mówi po młodzieżowemu, naładować akumulatory, żeby mieć siłę, by czynić Bożą wolę i postępować za Chrystusem przez pozostałe dni tygodnia. Nie? Gdy Jan dostał się do więzienia, wydawało się, że w którymś momencie tej siły i nadziei zaczyna mu brakować. Nie? Być może zbyt długo spędził, zbyt wiele czasu spędził w więzieniu. Być może też problem był związany znów z oczekiwaniami w stosunku do Chrystusa. Być może problem był związany z tym, że spodziewał się zbyt wielu rzeczy zbyt szybko. Nie? One jednak nie nastąpiły. A jak już nastąpiły, to niekoniecznie w ten sam sposób, jak to tego oczekiwał. Na początku lat 90. kraje wschodniej Europy przeżyły coś w rodzaju małego przebudzenia. Nie? Pamiętacie to, czy nie pamiętacie? Mnóstwo, może w Polsce nie mnóstwo, ale sporo nowych ludzi przyszło do kościołów ewangelicznych. Ludzie, generalnie panowała atmosfera wielkich oczekiwań. Nie? I to w życiu duchowym, i to w wymiarze politycznym, i zwłaszcza gospodarczym. Oczekiwaliśmy, że nie, w tym momencie rzeczywiście uchwyciliśmy Pana Boga za nogi, czy też Jezusa za kieckę. I co? I teraz wszystko pójdzie jak po maśle. Nie? Minęło 5-10 lat i się okazało, że rzeczy nie wyglądają tak, jak tego oczekiwaliśmy. I znów, zwykle w takich momentach przychodzi rozczarowanie i zniechęcenie. Tak dokładnie, jak naszło na Eliasza, jak naszło na Jeremiasza, jak naszło na Jana Chrzciciela. Ale Jezus przypomina nam o tym w tym fragmencie. Słuchajcie, nie? Być może potrzebujecie skorygować nieco swoje oczekiwania z jednej strony, ale z drugiej strony nie zapominajcie o tych wszystkich przejawach mojej mocy, o tych wszystkich świadectwach tego, że Królestwo Boże jest już pośród was obecne, żebyście nie stracili nadziei, nie porzucili nadziei, ale wytrwali wtedy, gdy rzeczy nie układają się po waszej myśli. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za tę historię, dziękujemy Ci za Jana Chrzciciela, dziękujemy Ci za jego pytanie. Dziękujemy Ci, że Twoje słowo przedstawia nam właśnie w ten sposób tych wielkich mężów wiary, jako prawdziwych, realnych ludzi, z którymi w jakiś sposób możemy my też się utożsamić i dlatego od których możemy czegoś się nauczyć. Ojcze, prosimy Cię o to, abyśmy nasze oczekiwania w stosunku do Ciebie, w stosunku do tego, co Ty czynisz w naszym życiu, w stosunku do tego, jak Ty prowadzisz nas przez życie, były kształtowane przez Twoje słowo, a nie przez nasze własne pragnienia. Ojcze, prosimy Cię też o to, abyśmy nigdy nie zapominali o tym, że Twoje królestwo jest pośród nas, że możemy w nich uczestniczyć, abyśmy nigdy nie zapomnieli tego, co Ty przez Ewangelię i przez Twoje dobre dary wnosisz do naszego życia. Abyśmy właśnie w tych dobrych Twoich darach ujrzeli Twoją obecność w naszym życiu i ufnie podążali za Twoim słowem. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.